Radio Kaszewę, Chojnice 107 FM. Słuchaj nas również online na radiokaszewę.pl.
W Chojnicach przygotowano szczegółową koncepcję klastra energetycznego, lokalnego porozumienia producentów i odbiorców energii mającego na celu zwiększenie niezależności energetycznej miasta i obniżenie kosztów dla mieszkańców. Co to jest i co to dobrego będzie i co z tego dobrego będzie? O szczegółach opowie nasz dzisiejszy gość, wiceburmistrz Chojnic Adam Kopczyński. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witamy pana burmistrza Adama Kopczyńskiego na antenie Radia Kaszewa. Jak tam u was w Chojnicach? Słoneczko świeci?
Przepiękne słoneczko, błękitne niebo, nic więcej nam dzisiaj nie potrzeba.
No. Oprócz błękitnego nieba, nic w Chojnicach nie potrzeba.
Pytanie jest, potrzeba wam piłkarzy?
Czy tam potrzeba piłkarzy? No tak. Mamy najlepszych piłkarzy, bo mamy MKS Chojniczanka. Mm-hmm. Myślę, że zawsze chętnie przygarniemy lepszych piłkarzy, których mogliby nam pomóc zdobyć pierwszą ligę czy ekstraklasę, ale ten team, który teraz mamy, jest chyba the best.
Mm-hmm. Panie Adamie, no dobrze, to jakiego piłkarza przywołałby pan na przykład do Chojniczanki?
Jakiego piłkarza?
Dlaczego o tym dzisiaj?
Dlaczego jest to Lewandowski?
Ostatnio mamy chyba problem ze strzelaniem goli bramek, więc może trochę się cofnę wstecz. W latach 90. był taki piłkarz chorwacki, Davor Šuker. To była świetna reprezentacja, która odrodziła się z byłej Jugosławii i osiągała niesamowite sukcesy. Davor Šuker w 98 roku szczególnie dał się we znaki reprezentacji Niemiec. Był bramkostrzelny, był świetnym strzelcem. No i potem trafił do Realu Madryt jako jeden z lepszych zawodników.
A tam galaktycznie pokazał swoje umiejętności.
Dokładnie.
Czyli mówimy o chorwackim piłkarzu. Dobrze. Panie Adamie, a z naszego podwórka? Co, Robercik? Pan Robert, przepraszam?
Robert Lewandowski, ale ostatnio i Zalewski się świetnie pokazuje. Myślę, że taki jeden z tych dwóch napastników na pewno by nam się tutaj przydał na lokalnym rynku.
A na przykład
piłkarskim.
A Mateusz Pieniążek?
Pieniążek? No nie.
Czy gotówka?
No, cash, baby.
Mati cash? Nie.
Zostajemy przy Zalewskim czy Lewandowskim.
Dobrze, panie burmistrzu, wracamy na podwórko do Chojnic. Zacznijmy od tego, co to takiego jest klaser?
Klaster energetyczny. No, nie można łatwo pomylić z plastrem, ale to całkowicie co innego. Klaster energetyczny to taka wspólnota, w której mieszkańcy, firmy czy też instytucje łączą swoje siły, żeby razem produkować, zużywać i dzielić się energią. Można powiedzieć, że to taka lokalna spółdzielnia energetyczna, tylko w nowoczesnym wydaniu. Jak to wygląda w praktyce? W klastrze są producenci, na przykład elektrownie słoneczne, biogazownie, są prosumenci, czyli mieszkańcy, którzy mają na przykład własne panele fotowoltaiczne. Są też zwykli odbiorcy, którzy tylko korzystają z energii. Wszystko spina się w jeden system zarządzania, który pilnuje, żeby energia zużywana była tam, gdzie jest potrzebna, a jej nadwyżki były magazynowane lub przekazywane dalej. Dzięki temu można osiągnąć to, że energia staje się tańsza, jest bardziej stabilna, a co bardzo ważne, bardziej ekologiczna, bo w dużej mierze pochodzi z odnawialnych źródeł. Tak krótko mówiąc, to taki lokalny team energetyczny, w którym wszyscy grają do jednej bramki, zarówno mieszkańcy, jak i samorząd, jak i przedsiębiorcy. Na pewno państwo słyszeli ostatnio o pomyśle Via Pomerania, który idzie też z pomysłem zielonego okręgu energetycznego, jaki miałoby się stać Pomorze, więc to staje się kompatybilne z tym, co na Pomorzu ma się w najbliższym czasie wydarzyć.
Panie burmistrzu, to skąd pomysł w ogóle na tego typu przedsięwzięcie w Chojnicach?
Są takie dwa powody. Po pierwsze, mamy coraz wyższe i niestabilne ceny energii, które dotykają w pierwszej kolejności naszych mieszkańców i przedsiębiorców. Po drugie, to rosnące możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w naszym regionie. No, coraz więcej powstaje wiatraków, coraz więcej mamy farm fotowoltaicznych, ale też nasi mieszkańcy produkują poprzez swoje panele fotowoltaiczne. Zamiast działać każdy osobno, chcemy połączyć siły i stworzyć lokalną wspólnotę energetyczną, która, tak jak wspomniałem wcześniej, zapewni tańszą, stabilniejszą i bardziej ekologiczną energię.
A jakie konkretne korzyści właśnie dla mieszkańców i lokalnych instytucji przewidujecie w pierwszym etapie funkcjonowania klastra energetycznego?
No, no muszę podkreślić, że na pierwszym etapie funkcjonowania klastra energetycznego nie przyniesie to jeszcze takich wymiernych, bezpośrednich korzyści dla mieszkańców czy instytucji, bo to jest taka faza analizy i przygotowań. Dopiero po szczegółowym przeanalizowaniu lokalnej produkcji i możliwości magazynowania energii, tu podkreślam magazynowania, bo bardzo dużo w piku energetycznym produkujemy i ta energia jest przekazywana do sieci, a może być magazynowana i wykorzystana na miejscu. Dopiero wtedy klastr będzie mógł zapewnić nam, mieszkańcom oczywiście, niższe rachunki i większą stabilność cen. W dalszej perspektywie wierzę, że klastr przyciągnie inwestycje, da impuls do rozwoju lokalnym firmom w sektorze OZE. Wspomniałem o tym zielonym okręgu energetycznym, więc to jest, myślę, przyszłość energetyki w Polsce, ale też naszego Pomorza, którego częścią jest oczywiście Chojnica.
Mm-hmm. Panie burmistrzu, a jak będzie wyglądał w ogóle proces całej tej rejestracji tego klastra w Urzędzie Regulacji Energetyki, no bo trzeba go jakby nie było zarejestrować, no i kiedy planujecie zakończyć ten etap? I kto za to będzie, i kto jeszcze będzie za to odpowiedzialny? O tak.
W pierwszej fazie odpowiedzialny jest oczywiście Urząd Miejski Ratusz Chojnicki, tutaj samorząd. Będziemy tu współpracować z naszą spółką miejską Wodociągami, która jest także jednym z dużych producentów, ale też odbiorców energii. Żeby klaster zaczął działać, musi zostać wpisany do tak zwanego rejestru prowadzonego przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Pierwszy krok to podpisanie porozumienia tworzącego klaster. Tak jak wspomniałem, będzie to miasto Chojnice, czyli samorząd i spółka miejska Wodociągi. To taki swoisty akt założycielski, który określa prawa, obowiązki członków, wskazuje koordynatora, opisuje obszar działania. Szacujemy, że ten etap uda nam się zakończyć w drugiej połowie przyszłego roku.
To jeszcze chciałam zapytać o kryteria, jakie będziecie stosować przy rozszerzaniu klastra o nowych uczestników, takich jak na przykład prosumenci czy też przedsiębiorcy.
To określi ten akt założycielski. No, on jest jeszcze niedookreślony, jak dokładnie będzie wyglądał. Na pewno zaczniemy od dużych producentów i odbiorców, a potem będziemy przyłączać, jeżeli to będzie możliwe, prosumentów, czyli naszych mieszkańców. Finalnie to będzie formuła otwarta, ale w pierwszej fazie musimy tak to skoordynować, abyśmy mieli pełną kontrolę to, co się będzie działo w klastrze i jak on będzie się dalej rozwijał, biorąc pod uwagę to, że coraz więcej firm inwestuje, produkuje właśnie energię z czystych źródeł, z OZE i mamy tego na rynku coraz więcej.
Czytamy też w komunikacie o elementach przygotowanej koncepcji. No ja bym chciał zapytać o te najważniejsze elementy, jak przebiegała współpraca z Centrum Badawczo-Rozwojowym Future Solution, bo to też warto o tym wspomnieć.
Najważniejsze elementy koncepcji, to mówiąc w skrócie, to był pomysł na powstanie i funkcjonowanie klastra. Firma Future Solution ma doświadczenia, bo współpracuje już z kilkoma samorządami na Pomorzu, jeżeli chodzi o tworzenie klastrów. W całej tej koncepcji powstały rekomendacje technologiczne produkcji i magazynowania energii. Wskazano potencjalne źródła energii w naszym mieście i przygotowano wstępne taryfy i analizę kosztów i przychodów. Panie redaktorze, współpraca z centrum była bardzo cenna, pozwala nam spojrzeć na projekt z perspektywy takiej praktycznej, ale naukowej jednocześnie. Ten dokument jest u nas w urzędzie i każdy mieszkaniec, który ma ochotę zapoznać się z nim, oczywiście zapraszamy, jest to rzecz jawna, że tak powiem.
A w jaki sposób, panie burmistrzu, miasto zabezpiecza finansową i prawno-regulacyjną stabilność projektu, patrząc na jego długofalowy charakter?
To bardzo dobre pytanie, ale zarazem też trudne, bo ten temat jest dopiero rozwijany, ale dziś już mogę powiedzieć, że kluczowym narzędziem będą tak zwane taryfy wewnętrzne. Będą one regulować opłaty za energię elektryczną, ciepło, ale nawet też zielony wodór, jeżeli byśmy w ramach tego naszego klastra produkowali. Dzięki temu zbudujemy taki wewnętrzny rynek energii, odporny na wahania zewnętrzne. Koordynator klastra, którego w przyszłości wybierzemy, w porozumieniu oczywiście z uczestnikami, będzie odpowiadał za ich ustalanie i aktualizację. Ważne jest to, aby taryfy były przejrzyste ekonomicznie i uzasadnione i akceptowane przez wszystkich członków klastra, którzy będą udziałowcami tego przedsięwzięcia.
Czy wy jako samorząd Chojnic planujecie działania komunikacyjne, edukacyjne? Przewidujecie też, albo jak zachęcić mieszkańców i przedsiębiorców może do aktywnego udziału właśnie w klastrze energetycznym?
Ja myślę, że jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to nie będziemy musieli ich mocno zachęcać. Myślę, że jak już ten klaster powstanie, to przedsiębiorcy sami będą pytać, sami będą się dopominać, aby do tego klastra się dostać, bo dzięki temu uzyskają podmiotowość i bez pośrednictwa, na przykład przez spółki energetyczne, będziemy mogli ustawiać te taryfy, które są tak istotne z perspektywy producentów i potem odbiorców. Ale na pewno będziemy chcieli wykorzystać ten moment do działań edukacyjnych, żeby przedstawić mieszkańcom, jakie korzyści zarówno samorząd, przedsiębiorca, ale ten finalny odbiorca, czyli prosument, mieszkaniec będzie miał. Na pewno będą to jakieś działania klasyczne w postaci ulotek, broszur czy audycji radiowych, na przykład w Radiu Kaszebę. Chcemy też sięgnąć po jakieś nowoczesne narzędzia. Bardzo popularne są aplikacje mobilne, które pozwalają na przykład mieszkańcom śledzić w czasie rzeczywistym, ile energii zużywa, a ile produkuje dane gospodarstwo. Tak na przykład jest w przypadku paneli fotowoltaicznych w danym gospodarstwie domowym, gdzie każdy z poziomu telefonu komórkowego może sprawdzać, ile w danym dniu zostało wyprodukowane, ile zostało zużyte i dzięki temu uda się zwiększa się świadomość tego wytwarzania i zużycia energii elektrycznej. Z drugiej strony ważne będą też działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. Wyobrażam sobie na przykład konkursy w szkołach, gdzie uczniowie będą mogli projektować swoje wyspy energetyczne. To buduje świadomość, daje poczucie, że na pewno uczestniczą w czymś wyjątkowym.
Panie burmistrzu, na koniec podsumujmy. Kto może przystąpić do tego klastra energetycznego i od kiedy to wszystko zacznie działać, funkcjonować?
W pierwszej kolejności będą przystępować przedsiębiorcy, którzy produkują i mają duże zapotrzebowanie energetyczne. W drugiej części prosumenci, którzy produkują, czyli mieszkańcy z paneli fotowoltaicznych na przykład. I na końcu takim już biednym uczestnikiem będą mieszkańcy, którzy będą mieli niższe taryfy, niższą cenę za wytwarzany prąd energetyczny. Startujemy, myślę, w drugiej połowie przyszłego roku, kiedy klaster zostanie zarejestrowany.
A o tym wszystkim opowiadał nasz dzisiejszy gość, wiceburmistrz Chojnic Adam Kopczyński. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Kaszebę.
Radio Kaszebę. Niech nas